O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie zapraszają Państwa do kina w Lublinie.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. To może od newsów zaczniemy. Dwa dni temu poznaliśmy nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2023. Jubileuszowa 25. gala rozdania nagród Polskiej Akademii Filmowej przed nami, 6 marca, a pośród nominowanych m.in. Chleb i sól Damiana Kocura oraz nominowany także do Oscara film Io Jerzego Skolimowskiego. Cieszy fakt, na przykład zauważyłem, że pośród 5 reżyserów i reżyserek nominowanych w tym roku, aż 3 to reżyserki. I między innymi, oprócz, co było raczej oczywiste, Anny Kazejak i Agnieszki Smoczyńskiej, jest także Aleksandra Terpińska za Innych ludzi. To fajna nowina. Cieszy także fakt, że to, co pominięto w moim zdaniem niesłusznie w Gdyni, czyli na przykład zdjęcia do Broad Peak autorstwa Łukasza Guta, także są nominowane. Uważam, że to jedne z najfajniejszych zdjęć. No na pewno, jeśli chodzi o polskie filmy robione w górach. I warto o tym pamiętać. No o czym warto pamiętać? Przed nami bardzo różnorodny dzisiejszy program w kinie w Lublinie. Będziemy, no, o dwóch blockbusterach dzisiaj mówić. O Asterixie, będziemy mówić o Titaniku, który także można oglądać w kinie. Będziemy także na platformach przy serialach i filmach.
A zaczniemy od filmu, na który chyba czekaliśmy. Jedni czekali dlatego, że pojawił się tam Robert Makłowicz w roli narratora. Żadna z ról mu nie przypadła, ale opisuje ten film. Niestety ja miałem przyjemność oglądać ten film, mówię niestety, w oryginale, czyli po francusku z napisami. Jestem ciekaw, jak wypada to wszystko w polskim dubbingu, bo gra słowna w tym filmie jest naprawdę epicka.
No, wypada znakomicie. Ja pierwszy raz uświadczyłem kompletu na widowni w jednym z warszawskich multiplexów.
Czy w polskim dubbingu też jest Dancing Queen?
Tak. Jest też Dancing Queen. Tak, tak. Niech państwa nie zwiedzie to, że brzmi to trochę z angielska. To jest Asterixie Obelixie trochę bardziej z chińska. Jest tam dużo fajnych imion, ale nie tylko imion, bo także i takich polskich ciekawych porównań, które zostały wplecione tutaj mimochodem. Ja na przykład, a właśnie we francuskiej jest na przykład SMS jako gołąb?
Tak.
Jest. No właśnie, to jest jedna z takich rzeczy, które są z jednej strony bardzo dowcipne, z drugiej strony bardzo inteligentne. Mieszanie 50. roku przed naszą erą z współczesnością. Dubbing wyszedł bardzo dobrze. Po raz kolejny Bartek Fukiet przetłumaczył. On się specjalizuje w tego typu tłumaczeniach do filmów animowanych i robi to zazwyczaj znakomicie, z pazurem, inteligentnie i bardzo fajnie się to ogląda. Nie jest to film tylko i wyłącznie dla dzieci. To chyba się zgodzisz.
Tak. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Czekaliśmy na ten film też dlatego, że nowi aktorzy pojawili się w roli Asterixa i Obelixa i moim zdaniem wypadają całkiem dobrze.
Tak, Gilles Lelouch jako Obelix chyba nawet lepiej wypada niż Gérard Depardieu w mojej ocenie. Ten Obelix jego jest...
milszy?
Tak.
Taki nieobskurny?
Tak, wydaje mi się, że jest milszy, jest cały czas bardzo męski, ale też wydaje mi się, że no, różni się. Między innymi, to słuszna twoja uwaga od tego z Gérarda Depardieu, bo wydaje się taki bardziej... do rany przyłóż.
Taki misiek.
Tak, wydaje mi się, że dokładnie taki jest w komiksach Gościnnego i Uderzo. Z kolei Guillaume Canet jako Asterix, mam wrażenie, że tutaj odbiega to nie tylko i wyłącznie od komiksu, ale i od poprzednich części. Tutaj ten Asterix jest troszeczkę bardziej roztrzepany, podczas gdy w komiksach to jest przede wszystkim bardzo roztropny, bystry, no i jednak bardzo odważny.
Wszystko, co mieliśmy w poprzednich częściach, też jest tutaj. Boski Cezar, jest miłość, jest przygoda, jest wyprawa, tym razem do Chin. Jest gra słów, jeżeli chodzi o imiona księży, królów, władców Chin. Między innymi Dancing Queen czy Tofu. To też można tam takie smaczki wydobyć.
Tak,
jeden z
kramarzy w Chinach nazywa się 3CX.
Tak.
Na przykład.
I jest piłkarz, bo w każdym filmie z Asterixem i Obelixem mieliśmy jakiegoś sportowca. Przeważnie był to piłkarz i w tym też pojawia się Zlatan Ibrahimowicz. Czy w polskim dubbingu też jest Antywirus?
Tak.
No dobra, to dobrze.
W polskim dubbingu także Zlatan Ibrahimowicz jest antywirusem. Jest bardzo zabawna, no bo być może to niech będzie jeden spoiler, bardzo zabawna scena z tym, w jaki sposób w czasie bitwy dokonuje się wymiany zawodnika w tym wypadku. No i dużo jest tam takich fajnych rzeczy. Naprawdę film ogląda się praktycznie jednym tchem, często się bawiąc, śmieją się i młodzi, i ci jeszcze bardziej młodzi. Wydaje mi się, że to jedna z tych produkcji, które do kina ściągną tłumy, a nawet jeśli nie, to wszyscy ci, którzy wyjdą z kina po seansie Asterixa i Obelixa, Imperium Smoka, no wyjdą przynajmniej troszeczkę uśmiechnięci.
Jestem ciekaw, jacy wyjdą widzowie po kolejnym filmie, który mamy dla was. Czeska komedia, można powiedzieć czarna komedia, i gdzie czeskie kino wraca na te tryby takie, które znamy sprzed lat. Film Właściciele. Po tym filmie stwierdziłem, jak to dobrze, że ja mieszkam w domu. Że nie mam sąsiadów.
A ja z kolei, no ciekawe, jak to jest mieszkać na swoim.
Właściciele. Spotykają się kamienicy na spotkaniu zarządu, rady nadzorczej. No bo po prostu się spotykają, żeby omówić bardzo ważne i nurtujące sprawy dla kamienicy. Typu budżet, remonty, poddasze, winda, to są te tematy, które gdzieś frapują naszych mieszkańców. Jest w tle również śmierć jednego z właścicieli, gdzie się pojawiają jego spadkobiercy. No, to nie tylko przekrój społeczeństwa czeskiego, bardziej bym powiedział europejskiego, takiego sąsiedzkiego.
Mnie się wydaje, że bardziej z demoludów, że tutaj w krajach, w których nie było własności prywatnej przez tyle lat.
Ale to Polska lata 90. Tu się
no
kłania.
Właśnie, kiedy nagle i to zresztą w tym filmie Jerzego Hawelki dokładnie też wybrzmiewa, choć to reżyser urodzony w 1980, prawie nasz rówieśnik, to te echa no właśnie, komuny i postkomuny biją w tym filmie jak dzwony kościelne. Słychać je nie tylko i wyłącznie w danym mieście, ale i w danym fragmencie filmu, ale i w całym filmie. I wydaje mi się, że w całej tej epoce wszystko to, co sprowadza się do tego, że w końcu mam swoje mieszkanie i w końcu moje zdanie się liczy i mogę na przykład nie chcieć, żeby zamontować windę w bloku, bo mieszkam na parterze i mnie winda jest niepotrzebna. Albo mogę się zgodzić na to, żeby nie remontować dachu, bo no właśnie, znowuż mieszkam na parterze, a nie na czwartym piętrze. Jeśli spotykają się właściciele, spotykają się różne grupy interesów i być może to jest najbardziej interesująca część, wątek tego filmu, to zawsze dochodzi do pewnych niesnasków i no właśnie. Czy ludzie chcą się dogadać?
Tam też w tle tragedie, prywatne sprawy, pranie brudów przy sąsiadach albo sąsiadki, które wciskają nos w nie swoje sprawy.
No dużo się tam dzieje, chociaż na ekranie widzimy niewiele, bo to w zasadzie tylko jedno pomieszczenie, stół, no i ci ludzie, którzy cały czas się ze sobą kłócą, chyba nie chcą się dogadać. Chyba chodzi o to, żeby każdy gdzieś tam wyszedł na swoje, a blok zostanie w takim stanie, w jakim był, zanim zaczęli te rozmowy. Moją ukochaną postacią z tego filmu jest ten pan, który tam sobie tak cichutko siedział w tle i tylko raz na jakiś czas mówił, ja mam taką małą firmę, która się zajmuje tym i tym.
Dobrze.
Tak, fantastyczna postać, najbardziej komiczna z całego tego zestawu.
Tak. Ciekawe,
pan
czy to,
Nowak.
Gdyby tak. To było w ogóle, czy była chociaż jedna rzecz, która podlegała remontowi, gdzie tenże pan nie miał tej firmy, która mogłaby
nie
to wyremontować?
Było.
Też mi się tak wydaje. To jest też tak a propos lat 90., a propos kwitnących biznesów prywatnych, to też właśnie wszystkie złote rączki przestały robić dla pani Krysi, dla pani Jadzi, czy też, no właśnie, w sumie głównie dla pań. Nagle pozakładały swoje własne działalności gospodarcze i wydrukowały wizytówki, co wtedy oznaczało, chyba to było najważniejsze, nawet nie trzeba było chyba wtedy firmę rejestrować, bo jak nie było wizytówki, to nie ma firmy. No, dużo jest tych takich momentów, które przynajmniej niektórzy, zwłaszcza z tym PESEL-em 8 i jeszcze troszeczkę starszym, rozpoznają i wydaje mi się, że jest to fajnie ograne, a propos komediowo, a propos inteligentnie. Na pewno film, który dzieje się w jednym pomieszczeniu, co może być owszem nużące, no potrzebuje pomysłu. Tutaj wydaje mi się, że ten pomysł jest. Pomysł na scenariusz, pomysł na postaci, no i pomysł na wręcz kino sensacyjne. No nie, no dobrze, przesadziłem może troszkę, ale te dialogi i obrót spraw przez te godzinę 40, no budzą mój podziw.
I wschód i zachód w tym filmie, który kładzie łapy na tych zmianach. To jest synowie zmarłego lokatora. Jeden w Niemczech, tak? Pracuje, drugi w Rosji, więc ładnie to wszystko jest rozegrane. Inteligentny film i naprawdę przykuwa, moim zdaniem, nawet bardziej niż Asterix i Obelix.
To prawda, ale to chyba zależy od tego, jaki mamy nastrój. Jeśli chcemy spędzić, jeśli chcemy się rozerwać, to Asterix i Obelix. Jeśli chcemy zobaczyć jakiś film, który dużo nam powie o naturze ludzkiej i mam ochotę na czeski film, które ostatnio nie tak często trafiają na nasze ekrany, to Właściciele, W chatce Żaka, W walentynki.
Tak, zaczynacie oglądać film tak, no dobra, czeski film, a kończycie, ja nie mogę, co to się dzieje? Kolejny film przed nami i tak na uspokojenie można powiedzieć, bo tutaj wszystkie nasze zmysły będą kojone, zarówno słowem, muzyką, jak i wizją, która jest na ekranie. Film Rzeka.
No, ale nie do końca treścią kojone, moim zdaniem. No, ja tak. Zawsze oglądając te filmy, one są bardzo przyjemne i rzeczywiście Rzeka to jest film fantastycznie sfotografowany. Tam naprawdę są momenty, kiedy można się bardzo zanurzyć w to, co się dzieje. No ale jednak tam wypływa ta gorzka bardzo nauka o tym, co my robimy z rzekami.
To prawda, ale jest William Dafoe, jest Radiohead, więc się wszystko zgadza.
No i właśnie niektórzy nazywają ten film eposem obrazowym wręcz, czy też no, pewnym poematem dla zmysłów, bo i słyszymy, i widzimy no, kawał natury, który na dużym ekranie, a właśnie w kinie CSK między innymi przez cały weekend można oglądać, także jeszcze dziś Rzekę. Ten dokument sprawia, że no, różni się od Serca dębu, który też Państwu rekomendowaliśmy. Serce dębu to był jednak bardzo pozytywny film, który nam pokazywał, że przyroda po prostu sobie radzi i zawsze sobie poradzi.
A tutaj mamy, że tutaj mamy... przyroda sobie radzi, ale my jej przeszkadzamy to bardzo.
No tak, tak. Dlatego to Serce dębu to taki film, który ja bardzo polecam ludziom, którzy są zestresowani i chcą odpocząć. Bo to jest rewelacja. To po prostu jak taka półtora godzinna medytacja w przyrodzie. A tutaj mamy film, który też trochę tak działa, ale z drugiej strony wynosimy z niego... No, lekcje.
Tak, ale też wiele się dowiadujemy. Tak a propos, ja na przykład dowiedziałem się, że zrobienie tam, na wielkich zbiornikach wodnych, spowolniło obrót Ziemi wokół swojej własnej osi. Co też było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem. To nie jedyna taka nowinka, którą z filmu wynosimy. Wydaje mi się, że warto go zobaczyć, chociażby z tego względu, żeby odpocząć trochę od... na przykład zbyt często zmieniających się obrazów, odpocząć od codzienności, zobaczyć jak rzeka płynie górami, dolinami, przy tamach i za tamami, a przy okazji czegoś się dowiedzieć.
Powiedziałem, że będziemy płynąć, no to mamy film o kobiecie w łódce. I specjalnie mówię w ten sposób, to jest analogia do filmu o facecie w łódce,
Śmierci w Wenecji i klasyka lat 90. tak a propos.
Siła ducha, bo o tym filmie powiemy za moment. Widział go mój kolega, który jest żeglarzem, ma patent żeglarski i był tym filmem zawiedziony. Bo jeżeli jesteś żeglarzem, no to tam jest mnóstwo takich rzeczy niejasnych, nieścisłych, płytkich. Ale jeżeli jesteś takim Kowalskim jak ja, który kompletnie nie wie, co się dzieje na łódce, to będzie ten film kupował od A do Z.
No to jest film na pewno zrobiony w taki sposób, żeby kupić i jest bardzo zrobiony na emocjach i ja przyznam się, że naprawdę lekko się wzruszyłam na końcu.
Nie ty jedna, ja dokładnie tak samo. Dlatego, że jeśli film kończy się tym, że spełniacie swoje marzenia, jeśli dowiadujemy się, że historia wydarzyła się naprawdę w 2010 roku, jeśli się dowiadujemy, że 16-latka z dysleksją wydała dwie książki.
To było dla mnie najbardziej zaskakujące, dokładnie. Że to nie jest fabuła, tylko to jest oparte na prawdziwych wydarzeniach.
Bardzo wiele można temu filmowi wybaczyć. Jeśli chodzi nawet, abstrahując już od tego, co powiedziałeś o twoim koledze z patentem żeglarskim, pod względem filmowym, wydaje mi się, że wiele rzeczy można byłoby zrobić inaczej, albo niektóre scenariuszowe, ja bym to określił wręcz wpadki, jak chociażby ten moment, gdzie łódź na 4 metry zanurza się pod wodę. Tylko i wyłącznie po to jest to skręcone, żeby no, wprowadzić element akcji do czegoś, co się dzieje na morzu, gdzie może być po prostu nudno. Są tam zastosowane pewne chwyty, które wydaje mi się można było określać mianem pójścia na łatwiznę. Czegoś więcej moglibyśmy chcieć oczekiwać, ale wydaje mi się, że opowiadanie takiej historii, już samo to, że wzięto na tapetę historię Jessiki, która faktycznie miała miejsce, samo to, że bardzo i tutaj wydaje mi się z dużą pieczołowitością odwzorowano dokładnie to, co jak ona przeżyła, co płynęła, jak wyglądało jej życie. Samo to po prostu broni ten film, niezależnie od tego, jak bardzo niektórym mogą się wydawać potknięciami pewne posunięcia twórców, a Czy film działa? Wydaje mi się, że tak. Ja także się wzruszyłem. Wydaje mi się, że ten film może sprawić, że bardzo wiele osób, tak zresztą jak przykład Jessica pokazał na całym świecie, bardzo wiele osób może chcieć na przykład zająć się czymś, o czym marzy. Chociażby od dziś. Ten film właśnie takim pozytywnym aspektem się kończy i to jest jeden z tych fajnych momentów w kinie, które działa na nas, zachęcając nas do czegoś dobrego, czyli na przykład do spełniania marzeń.
Zdecydowanie, i to jest też warto zaznaczyć, film od 7 lat, czyli to takie kino familijne. I często mi się kojarzy kino familijne z takim filmem, który gdzieś tam, nie wiem, czy z dziećmi, czy z młodszym rodzeństwem oglądamy, i to wygląda to tak, że film jest, dziecko ogląda, a my siedzimy w telefonie i przewijamy tam Facebooka czy inne Instagramy, a to jest taki film, który naprawdę jest kinem familijnym i każdy coś tam dla siebie znajdzie, bo pomimo całego patosu i całej tej otoczki, tam jest sporo rzeczy, które przyciągają widza, trzymają jego uwagę i też myślę, że dużo z tego można wynieść, nie tylko jeśli chodzi o spełnianie marzeń, chociaż to oczywiście jest najważniejsze w tym filmie, ale też jeśli chodzi o taką rodzicielską postawę, która jest bardzo wspierająca, co na pewno nie było łatwe i nie jest częste w kinie, moim zdaniem.
Dokładnie. Siła ducha dla każdego, dla całych rodzin, tym bardziej na Netflixie, więc to można sobie wszystko w domu obejrzeć. Ta sama platforma, zupełnie inne kino, ale idą walentynki we wtorek, 14 dzień lutego. I to jest propozycja dla takich właśnie par, żeby usiąść sobie wspólnie i o miłości film obejrzeć. Tym bardziej, że na ekranie aktorzy topowi. U ciebie czy u mnie? To nie pytanie, to tytuł filmu.
To właśnie, no właśnie, Grzegorzu, u ciebie czy u mnie, albo Igo? No właśnie, nie wiadomo. U państwa, jesteśmy u państwa, w kinie w Lublinie jesteśmy. U ciebie czy u mnie ogląda się bardzo fajnie. Ashton Kutcher, Reese Witherspoon. Wydaje mi się, że całkiem fajna chemia jest między ich postaciami na ekranie, czego można byłoby się spodziewać na pewno po Reese Witherspoon, która jest znana nie tylko i wyłącznie z ról w filmach Legalna blondynka i podobnych, ale także chociażby w innych filmach nieco bardziej dramatycznych, w których mamy okazję poznać jej zdolności aktorskie. O Ashtonie Kutcherze nie bardzo mieliśmy okazję się przekonać. On znalazłem w opisie na Filmwebie, w jego biografii ktoś określił go jako inteligentnego inaczej, że z takich ról właśnie słynął. I wydaje mi się, że tak a propos, Grzegorzu, różowych lat 70., których ty jesteś chyba z nas największym fanem, ale nie tylko ty. No właśnie tam, kiedy on się pokazał, to już swojego amplua aktorskiego nie za bardzo zmienił. Ale u ciebie czy u mnie sprawdza się znakomicie. Dlatego, że gra, można by powiedzieć, dokładnie takiego aktora. Ona za bardzo spięta, zapięta na 7 spustów. To postać Debbie, Reese Witherspoon. On byle z kim, byle gdzie. No, facet z forsą, facet z loftu. No, można powiedzieć, że egoista do potęgi albo wieczny chłopiec. Postanawiam się zamienić na tydzień na mieszkania. I na swojej dorosłości, można trochę tak powiedzieć.
To już historia, która kiedyś była wykorzystana w filmie romantycznym.
Chociażby Holiday, tak. To jeden z moich ulubionych filmów świątecznych z kolei. Ale wydaje mi się, że w tym filmie na walentynki może się to sprawdzić o tyle, że pokazane tam są dwa różne charaktery, które pokazują wady i zalety bycia. Lekko duchem z jednej strony, ale, albo z drugiej strony osobą, która na wszystko musi mieć plan zawsze i wszędzie. Chociażby to, a także i można się także rozmarzyć, jak Debbie wchodzi do mieszkania położonego zaraz przy moście bruklińskim, w którym jest więcej szkła niż ścian, z których widok rozpociera się na właśnie rzeczony most brukliński, to aż człowiek zatęskni, tak a propos właścicieli, za swoim własnym mieszkaniem. Ale też ta historia nie wydaje mi się za bardzo przesłodzona, co może być plusem, bo na walentynki to jednak tego cukru nie tylko w kremówkach mamy dużo.
Zdecydowanie jest plusem. Ja na przykład nie jestem fanką takich przesłodzonych komedii romantycznych. Cieszę się też, że właśnie Reese Witherspoon możemy na ekranie podziwiać, bo bardzo ją lubię. I tak mówimy, że walentynki, że dla par film. Myślę, że to też się sprawdzi dla singli, bo to jest naprawdę dobrze zrobiony film, komedia. Nie mamy tego romantyzmu tam zbyt dużo, więc nie odrzuca. Fajny ten wątek właśnie tej zamiany na życie. Myślę, że to też się cały czas się gdzieś tam w kinie sprawdza. I nawiązania relacji między bohaterem granym przez Ashtona Kutchera z tym synem młodym i tym, jak on go przygotowuje do życia i do dorosłości, próbując swoje biznesowe narzędzia przełożyć na realia szkolne. To też można obejrzeć i sprawdzić, czy to działa, czy nie działa.
U ciebie czy u mnie, na pewno u was w telewizorach ten film można na platformie Netflix obejrzeć. Teraz nie będzie prognozy pogody, ale fantastyczny film, który informuje, że śniegu już nigdy nie będzie.
No właśnie, Małgorzata Szumowska. O tym filmie nie mówiliśmy przy okazji jego premiery kinowej, dlatego jego premierę platformową, streamingową postanowiłem odhaczyć i jednak skorzystać z okazji, aby o filmie Małgorzaty Szumowskiej chwilę porozmawiać. Ja pierwszy raz właśnie go zobaczyłem teraz na Amazonie, nie miałem okazji zobaczyć go w kinie i z dużym zaskoczeniem, porównując poprzednie filmy Szumowskiej, przyjąłem postać chłopaka z Ukrainy, z okolic Prypeci, który trochę niczym Kaszpirowski, no ale właśnie, tyle tylko, że nie z telewizora, ale sam udaje się na miasteczko, w którym wszystkie domy praktycznie jednakowe. To też wygląda no, jak nie Warszawa, no ale jest takie miejsce w Warszawie. Oferuje masaże, który jest bardzo ceniony i lubiany, który mówi bardzo wieloma językami i którego moce, no właśnie, tylko i wyłącznie te masażowe moce, ale także i te spirytualistyczne moce budzą przynajmniej we mnie pewnego rodzaju zaciekawienie, a czasami trochę i lęk. Śniegu już nigdy nie będzie. Zastanawiałem się, o jakiego rodzaju śnieg może chodzić w tym filmie. Pomyślałem też, że ostatnio z tym śniegiem jest trochę mało, a zobaczmy, czy faktycznie już go nigdy nie będzie. Wszyscy ci, którzy włączą na Amazon Prime film Śniegu już nigdy nie będzie, mogą się przekonać o tym, że tu chodzi o zupełnie innego rodzaju śnieg. No i być może takiego śniegu byśmy sobie nie życzyli, ale w tym wypadku akurat nie będę spoilerował. Małgorzata Szumowska zrobiła kolejny fajny film, aczkolwiek cały czas w głowie zostają mi 33 sceny z życia jako ten, że jej najlepszy film. Fajnie, że można go oglądać na Amazon Prime.
A za dziś dziękujemy.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafan. Do usłyszenia.